Co w kocie piszczy?
Tak zupełnie filmowo zrobiło nam się w audycji, bo okazuje się, że koty również są świetnymi aktorami, o czym za chwileczkę w rozmowie z panią Małgorzatą Biegańską-Henryk, naszą wyśmienitą behawiorystką, przede wszystkim autorką najnowszej książki Rozmowa z kotem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak książka? Żyje pani dalej tą wspaniałą premierą, która tydzień temu miała miejsce?
O tak, tak, rzeczywiście pojawienie się książki na rynku to jest teraz taki główny motyw, który towarzyszy mi na co dzień. Także są już bardzo, bardzo pozytywne reakcje ze strony pierwszych czytelników. Kociarze zadowoleni, więc ja też się cieszę. Książka zdobywa całkiem właśnie takie przyjazne, pozytywne recenzje. No więc oby dalej szła w świat i przede wszystkim służyła, bo takie książki jednak przede wszystkim pisze się po to, żeby no, było lepiej. Więc mam nadzieję, że z tą książką też tak będzie, że dzięki niej po prostu będzie lepiej.
Może następna książka to będzie właśnie o kocich aktorach, albo raczej o gwiazdach, najjaśniejszych gwiazdach, bo to chyba tak z kotami jest, że one zachowują się troszeczkę jak ci aktorzy z górnej półki, prawda?
Tak, to prawda, że są takie koty gwiazdorzy, że tak powiem. I faktycznie koty są pod tym względem dość takie wyjątkowe, chociaż no, wiemy, że dużo zwierzaków potrafi tworzyć pewne takie kreacje, jeśli chodzi o zachowanie. I wśród psiarzy na pewno są takie historie i też w czasach, kiedy zdarzało mi się pracować z końmi, to też obserwowałam u koni różne takie wręcz aktorskie zachowania. Ale no, koty są pod tym względem o tyle dla mnie niesamowite, że one zawsze się zachowują tak, jakby miały na to doskonale, precyzyjnie ułożony plan. Czyli to nie jest takie przypadkowe, tylko często kot sprawia takie wrażenie, że rozplanował to sobie, przemyślał i teraz właśnie realizuje swoje wcześniejsze założenie i jakoś tak strasznie mnie to zawsze urzeka.
I teraz, kiedy pani mówi, wyobraziłam sobie, no chociażby właśnie Stefana, może zostańmy w kręgu pani kocich towarzyszy, z taką miną zagadkową, zagram, nie zagram, oto jest pytanie, zejdę z tej kanapy, nie zejdę, spojrzę tak. Na nią, nie spojrzę.
Stefan teraz jest bardzo żywotnie zainteresowany w ogóle i bardzo aktywnie bierze udział w tej audycji, każąc się przytulać. I przede wszystkim gra teraz kota niezwykle wręcz stęsknionego i okazuje mi, jak bardzo przez ostatnią dobę był porzucony, ponieważ musiałam się służbowo wybrać na chwilkę do Warszawy i Stefan został beze mnie, więc teraz właśnie odgrywa rolę tego nieszczęśliwego, porzuconego koteczka, którego tutaj zostawiono na pastwę losu, czyli z moim mężem, który doskonale się nim zajmuje na co dzień, bo to nie tak, że kot został sam, ale oczywiście trzeba się teraz pokazać z tej najbardziej zrozpaczonej strony, żeby uzyskać 100% atencji.
Więc rozumiem, że jeżeli coś huknie oczywiście po pani stronie, to będzie wina Stefana.
To będzie na pewno udział Stefana. A czy wina, to się okaże.
No właśnie, jak to jest z tymi kotami? Czy one udają, czy to jest tylko nasz odbiór, że one coś udają, odgrywają, że one przybierają pewne pozy?
Nie, to nie jest wyłącznie nasz odbiór, to nie jest nadinterpretacja, choć oczywiście każdy przypadek musimy rozpatrywać osobno, ale rzeczywiście koty mają takie zdolności aktorskie, potrafią pewne rzeczy wyolbrzymiać, potrafią bardzo mocno się angażować w pewne zachowania i takim koronnym przykładem jest kot, który, myślę, że większość kociarzy tego w życiu doświadczyła, kot, który po prostu rozpaczliwie wręcz umiera z głodu, pokazując, jak bardzo potrzebuje natychmiast napełnienia miski, podczas gdy bardzo często jest tak, że na przykład jadł pół godziny wcześniej, tylko otrzymał wcześniejszy posiłek od innego domownika, w związku z czym używa swojego kociego sprytu, licząc na to, że ta druga czy trzecia osoba w domu po prostu nie zarejestrowała tego faktu, że kot już jadł, więc należy zrobić po prostu rozpacz i histerię odwalić przy tej misce, bo anuż ta druga strona się nabierze i jednak wpadnie dodatkowy posiłek.
Wie pani, ja mam wrażenie, że pani mówi o mojej suczce duszce, bo to jest wypisz, no, wymaluj jej zachowanie, a ona nie jest kotem, podkreślam.
Ale widziałam, to nie tylko koty są aktorami, natomiast no, pewne takie zachowania faktycznie aktorskie się pojawiają. Zdarzają się też koty, które na przykład wykorzystują to, że więcej uwagi jakby poświęcamy im w jakichś konkretnych sytuacjach. I może akurat tutaj przykład choroby nie jest najlepszym przykładem, bo z kolei choroby raczej koty próbują ukrywać i to jest też duży problem, że w momencie, kiedy coś się dzieje źle, to koty rzeczywiście nie okazują nam najczęściej tego w swoim zachowaniu i musimy gdzieś tam się posiłkować bardziej wymiernymi metodami sprawdzania stanu zdrowia tych zwierzaków, ale jednak są też właśnie takie koty, które kiedy widzą, że dużo tej uwagi dostają w jakimś konkretnym przypadku, to starają się do takiej sytuacji wracać, właśnie odgrywając pewne scenki i to jest też kwestia po prostu takiego układu bodziec-reakcja. I koty utrwalają sobie też pewne schematy zachowań i odtwarzają je, można powiedzieć, odgrywają je po to, żebyśmy zwracali na nie uwagę. Na przykład kot, który szarpie pazurami obicie fotela czy kanapy, to jest bardzo często kot, który nie robi tego dlatego, że akurat ma potrzebę podrapania tego mebla, tylko dlatego, że wie, że po takiej scenie opiekun na pewno wstanie i pójdzie wejść z nim w jakąś interakcję. I nawet jeśli ta interakcja będzie polegała na tym, że spróbujemy go przegonić z tego miejsca, to dalej będzie interakcja, czyli w mniemaniu kota on wygrał, bo jest efekt.
No ale do tego potrzebuje publiczności, czyli nas.
Tak, zdecydowanie lepiej się gra przed publicznością niż bez publiczności. I zresztą tutaj też można to zaobserwować, że potrafią się bardzo zmieniać schematy zachowań zwierząt w zależności od tego, kto je obserwuje i kto przy nich jest. Bo jeśli na przykład jest to osoba, że tak powiem, nieczuła na kocie gierki i sceny, to część zwierząt chociażby rezygnuje z procesu żebrania o jedzenie podczas na przykład naszego posiłku, bo wiedzą, że nie dostaną. Ale jeśli trafi się ktoś nowy, kto jeszcze albo jest niesprawdzony, albo po prostu ma miękkie serduszko, to zawsze warto taką scenkę odegrać i wtedy liczyć na efekt, po prostu na to, że kot jednak skłoni tą osobę do zrobienia tego, o co mu chodzi.
Koci aktorzy w czym jeszcze są mistrzami?
Na pewno w manipulowaniu ludźmi, bo tak naprawdę koty wykorzystują właśnie różnego rodzaju zachowania do tego, żebyśmy my w jakimś tam stopniu podążali za ich potrzebami i realizowali je tak, jak koty to sobie obmyślają. Zdarzało się też tak, że koty nawet w takim moim bezpośrednim otoczeniu symulowały pewne sytuacje, pomimo tego, że tak naprawdę wcale nie było powodu do takich, a nie innych zachowań. I właśnie przypomniał mi się teraz taki przykład jeszcze z okresu, kiedy ja się zajmowałam małymi kocientami i któregoś razu miałam pod opieką taką małą koteczkę, która wtedy jeszcze Stefan był moim jedynym kotem, to było bardzo dawno temu. I ta mała koteczka była z nim, że tak powiem, sam na sam. W momencie, w którym ja wychodziłam z pokoju, ona zaczynała płakać. Ale tak rozpaczliwie, jakby po prostu Stefan ją mordował. Natomiast za każdym razem, jak wracałam do pokoju, no to nic się nie dzieje, wszystko w porządku. I ja naprawdę w pierwszym momencie byłam przekonana, że on jej coś robi tam nieprzyjemnego, wyczekując ten moment, kiedy ja tego nie widzę. Ale ponieważ no, nie mogłam ich na tym przyłapać, to ustawiłam sobie w wejściu do pokoju lustro pod kątem, tak żeby odbijało mi się wnętrze pomieszczenia, ale żeby koty mnie nie widziały. I wtedy dopiero zauważyłam, że schemat wyglądał tak, że jak ja opuszczałam to pomieszczenie, to kulka najpierw skakała na Stefana i usiłowała urwać mu uszy i ogon w ramach kociętych zabaw, a jak on się do niej odwracał, to ona wrzeszczała w niebogłosy pod tytułem ratunku biją. Więc to była właśnie taka typowa rozgrywana scenka, bo mała wiedziała, że przecież ja zaraz wrócę, jak ona zacznie płakać i wtedy wujek jej tutaj nic nie zrobi, bo wujek natychmiast zostanie zestrofowany, chociaż tak naprawdę to zupełnie nie była jego wina.
Czyli pani reagowała po prostu na sygnał dźwiękowy.
Tak, ja reagowałam na sygnał dźwiękowy i ona się bardzo szybko połapała, natomiast w momencie, w którym ja się połapałam, no to już moja reakcja zrobiła się nieco inna i cała ta, że tak powiem, farsa została przerwana, no bo mała już nie miała tego swojego argumentu przetargowego.
Wie pani, ja myślę, że nie tylko ja, ale także nasi słuchacze w tym momencie zdali sobie sprawę z tego, jak bardzo my chodzimy na sznurkach, za które pociągają nasze zwierzęta po prostu.
Tak, ale to też jest dowód i wyraz naszego zaangażowania w opiekę nad nimi, bo tutaj z kolei to jest bardzo taki charakterystyczny przykład tego, jak działa międzygatunkowa komunikacja. A komunikacja też między innymi działa właśnie wtedy, kiedy zależy nam na tym, żeby odbierać i wysyłać sygnały, więc z jednej strony tak, jesteśmy, że tak powiem, wychowywani i czasami nawet tresowani przez nasze zwierzaki, ale z drugiej strony, skoro na to jakby przystajemy, to też oznacza, że one po prostu są dla nas ważne.
Czy kot nadaje się na filmowy plan? Bo dzisiaj właściwie ta cała nasza audycja, rozmowa była poświęcona z filmowym postaciom odgrywanym przez zwierzęta. I pani Marta Chrzczanowicz opowiadała tutaj na zakończenie naszej rozmowy o tym, co działo się na planie. Oj, uciekł mi tytuł Siedem życzeń? To o tym...
Tak, Rademenes.
Tak, Rademenes. Tam, że tam były trzy zwierzęta i tam dochodziło do różnych takich, no nieciekawych też sytuacji, dlatego że te koty nie chciały za bardzo współpracować. Czy pani miała okazję obserwować kota na planie filmowym? I czy w ogóle kot się nadaje jako zwierzę do takiej pracy?
Powiem tak. Generalnie, tak patrząc na kota jako gatunek, i na jego cechy gatunkowe, raczej stwierdziłabym, że nie. Kot nie jest zwierzęciem, które się dobrze czuje w tego typu sytuacjach, w tego typu warunkach. To jest dużo stresu, to jest dużo jakby zewnętrznych zmian, które na tego zwierzaka będą oddziaływać. Zwłaszcza, że plany filmowe to jest naprawdę niesamowity chaos i tam się dzieje tyle rzeczy jednocześnie, że to jest coś makabrycznego. I taki typowy filmowy, znaczy taki typowy kot na typowym filmowym planie, to jest coś, czego ja sobie nie wyobrażam. Z drugiej strony w poprzednim roku akademickim miałam w grupie swoich studentów dziewczynę, której koty, ragdole, są kotami grającymi w reklamach. Ale to są koty od początku przygotowywane do takiej pracy, od początku swojego życia praktycznie socjalizowane z różnymi dziwnymi sytuacjami i to są koty, które trochę tak jak na przykład koty felinoterapeuci, to nie jest klasyczny kot, taki standardowy, że tak powiem. To są koty wyjątkowe. I jej koty dobrze się czują w takiej sytuacji, ale to też wynika z tego, że ona włożyła ogromną pracę w przygotowanie takiego zwierzaka. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że swego czasu próbowałam z takich bardzo, w moim odczuciu wtedy, bezpiecznych i dobrych warunkach wziąć udział w takiej bardzo spokojnej rozmowie przed kamerą, w której miała mi towarzyszyć Kiwi. Działo się to w bardzo takim spokojnym, cichym miejscu, bo to była taka księgarnia, antykwariat z zapleczem kawiarnianym. Pomieszczenie było puste. Był tam w zasadzie tylko operator i osoba, która przeprowadzała ze mną ten wywiad. Kiwi jest kotem bardzo otwartym, bardzo eksplorującym, bardzo chętnym do współpracy. Przywieźliśmy ją tam w transporterku, a podróż trwała oszałamiające 10 minut, więc też nie można powiedzieć, żeby była jakoś specjalnie zmęczona czy zestresowana. I kot po otwarciu transportera i po zrobieniu, że tak powiem, przez nas takiej pozytywnej przestrzeni dla niej, w ogóle odmówił wyjścia. Więc w tym momencie dla mnie to jest sygnał nie, ja nie chcę, ja nie będę brała w tym udziału. W związku z tym po 10 minutach, skoro ona zupełnie nie była zainteresowana i widać było, że no źle się czuje w tej sytuacji, kot natychmiast pojechał do domu. I To są te rzeczy, których nie możemy przewidzieć. Jeżeli zabierzamy zwierzaka w obce miejsce, tam się dzieje dużo rzeczy naraz, nawet najbardziej sympatyczny kot może po prostu nie chcieć wziąć w tym udziału i to jest jego prawo. Z trzeciej strony miałam okazję w zeszłym miesiącu pracować na dość specyficznym planie, gdzie był nagrywany kurs, ale był to kurs nagrywany w domu u kotów. Czyli nie koty pojechały na plan, tylko ekipa filmowa przyjechała do miejsca, gdzie zwierzaki żyją i te zwierzaki brały udział razem ze mną w nagraniach odcinków tego kursu i tamte koty na przykład pracowały fantastycznie, ale to też były koty z hodowli. To były Maine Coony, które od początku były bardzo mocno socjalizowane ze zmianami. One też były u siebie i one się czuły dobrze. A z kolei na przykład inny zwierzak w tym samym domu zdecydował, że on nie chce w tym w ogóle brać udziału i pozostał przez cały okres pracy ekipy filmowej na piętrze i nawet się nie zainteresował tym, co jest na dole, bo nie było to dla niego komfortowe. Powiem szczerze, ja bardzo liczę na technologię, ponieważ wiem, że są prowadzone takie prace w kierunku mapowania ciał różnych zwierząt po to, żeby mogły nam w przyszłości jakby zastąpić te żywe stworzenia, po prostu wizualizacje robione przez techników komputerowych. I myślę, że to jest droga, w którą powinniśmy pójść, że to jest ten kierunek bezpieczniejszy dla wszystkich. Komputerowy kot się nie zmęczy, komputerowy kot nie będzie miał gorszego dnia, nikt nie będzie się na niego irytował, on nie będzie się stresował. Idźmy w tym kierunku. Jest tak dobra technika filmowa, że naprawdę no, nie ma potrzeby męczyć zwierzaków, które nie czują się dobrze w takim miejscu, skoro możemy to po prostu zastąpić technologią.
Tak, ale z drugiej strony na pewno pani też widzi takie niebezpieczeństwo, że ten kot po prostu może robić niesamowite rzeczy i nie będzie to miało żadnego związku z rzeczywistością. To jest, myślę, historia na kolejną naszą rozmowę i tak sobie pomyślałam też, kiedy pani opowiadała o tych planach filmowych, że też być może reklamy są ciekawym tematem i koty występujące, nie tylko koty, także psy w reklamach. Tymczasem myślę, że będziemy kończyć. Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk.
Dziękuję bardzo. Która, do usłyszenia w takim razie.
Tak, pojawi się za tydzień ponownie. No i wszystkiego dobrego i niech książka idzie w świat, do słuchaczy także. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.